Kochani, będziemy rozważać Boże Słowo. Trzy najważniejsze rzeczy dla Kościoła. MMS, dobrze. MMS, czyli modlitwa, misja i społeczność. Albo społeczność, modlitwa, misja, albo misja, społeczność, modlitwa, albo w dowolnej kolejności trzy rzeczy. Tak jest, dobrze. Widzę, że już was uwarunkowałem, więc cieszę się z tego. Więc kochani, kolejne pytanie. Jaki jest nasz cel? Uwielbiać Boga, okej. Okay. Tak, to jest na pewno rozszerzać Królestwo Boże, oddać Bogu chwałę. No wszystko się zgadza, ale to nie ten cel, co ja szukam, więc dalej. Być posłuszny. Brakuje mi jednego słowa, które to wszystko ogarnie. Być jego uczniem. Już prawie tam jesteśmy. Prawie tam iść za Jezusem, tak? Ale nasz cel, mam na myśli, tak, no dobra, no, żeby nie było, żebyśmy pół godziny nie spędzili tutaj. Czynić uczniami, tak, żeby było słowami Pana Jezusa. Czynić uczniami, tak? I to jak się jest uczniem, to się robi te wszystkie rzeczy, o których tu mówiliśmy, uwielbia Pana Boga, idzie za Jezusem, proszę. A właśnie i tutaj niekoniecznie. Znaczy to jest, właśnie to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, znam mnóstwo takich ewangelistów, którzy mówią, ja zaludniam niebo. Ja zaludniam niebo, co oznacza chodzę, mówię ludziom Ewangelię i idę do następnego. Ten, jak się pomodlisz modlitwą grzesznika, to pójdziesz do nieba. Dobra, pomodliłeś się, idę szukać następnych, bo zaludniam niebo. Ale tak szczerze mówiąc, ja nigdzie w Biblii nie widzę takiej idei zaludniania nieba. Takiego polecenia, żeby zaludniać niebo. W takim sensie. To jest jakby, oczywiście to jest, jakby to powiedzieć, to jest taki efekt uboczny tego wszystkiego, który my jako Kościół niestety gdzieś żeśmy sobie postawili czasami jako główny cel. Jakieś takie właśnie przekonanie, a później go zamieniliśmy właśnie w to, że łapiemy człowieka, każemy mu się pomodlić modlitwą grzesznika i w zasadzie czujemy się spełnieni, bo jak się pomodlił, to już właśnie zaludniliśmy kolejny do nieba, haczyk, szukam następnego. A Pan Jezus nigdy nie powiedział, zaludniajcie niebo. Pan Jezus o niebie bardzo niewiele mówił w takim sensie, że pójdziecie tam do nieba. No, znaczy, możecie ze mną się pokłócić i możemy kawę jakąś wypić i o tym porozmawiać, ale moja teza jest taka, że Pan Jezus jednak przede wszystkim powiedział, czyńcie uczniami. I to uczniostwo nie jest jakby w wymiarze takim, że uczeń to ten, co... Znaczy, uczeń idzie do nieba, bo jest uczniem, ale jakby ma uczniem być tu i teraz, a to niebo, to tak jak mówię, to jest pewna perspektywa dla jednych bardziej odległa, dla jednych z nas, dla innych mniej odległa, w sensie też takim czysto czasowym, tak? Ale jakby to jest pewien dodatek. Natomiast przede wszystkim myślę, Pan Jezus powiedział, czyńcie uczniami. Czyńcie uczniami, bo czynienie uczniem to jest poznawanie Boga, to jest naśladowanie Chrystusa, to jest przejawianie Boga dookoła siebie, Bożego charakteru, to jest bycie właśnie, to jest też przemiana rzeczywistości, która jest wokół nas, te wszystkie rzeczy. Wiele dzieje się tu i teraz. I tak mówiąc szczerze, jako trochę taki myśl poboczna, ale Biblia się skupia trochę na życiu, a nie na pójściu do nieba, moim zdaniem, jeżeli ją czytamy we właściwy sposób. Ale dobrze, załóżmy, że się ze mną zgadzacie, że jednak czynienie uczniami jest najważniejsze. To jak to robić? Jak to robić? Jak do tego podejść? I tu oczywiście mamy wiele różnych schematów, jakieś sieciowe schematy, różne takie, wiecie, tam ty znajdź jednego, niech on potem znajdzie jednego, albo ty znajdź trzech, każdy z nich znajdzie trzech i tam to będzie jakby... Różne są schematy takie właśnie trochę sieciówkowe, bym je nazwał. I one może nie są złe, ale jak chciałbym takie zaryzykować stwierdzenie, a przechodzimy od kwestii modlitwy do kwestii społeczności, tak jak mówię. Zamknęliśmy pewien temat modlitwy, znaczy nie da się go zamknąć w takim sensie, że wyczerpać, ale powiedzmy na razie, zamknęliśmy temat modlitwy i przypominam, że jest teraz, żeby właśnie uczenie nie było teorią, bo w naszej dzisiejszej rzeczywistości uczenie się jest teorią, tak? Uczenie się to jest, jak to było, zakuj, zdaj, zapomnij, tak? Zakuj, zdaj, zapomnij. To był taki schemat. I dzisiaj nam się uczenie się kojarzy się z czymś takim. I Pan Jezus nie do tego nas wzywał, zakuj, zdaj, zapomnij, tylko do innego uczniostwa, takiego związanego bardziej właśnie z prawdziwą przemianą, z nauczeniem się czegoś w sensie, że coś poznaję i to mnie przemienia. Czegoś się uczę, zaczynam funkcjonować w inny sposób, a nie jakąś teoretyczną wiedzą. Więc tak jak mówię, schematy mogą być różne, ale społeczność myślę, że jest tą główną myślą, którą Biblia daje jako coś, co jest tym miejscem uczniostwa. Jak pomyślimy o starożytnym uczniostwie, to ono nigdy nie miało na myśli szkoły w takim sensie, w jakim nam się uczenie kojarzy ze szkołą. Tak, szkoła to jest wynalazek stosunkowo niedawny, zwłaszcza masowa szkoła, taka jak my dzisiaj mamy. Uczenie się odbywało się kiedyś przede wszystkim w rodzinie, później w społeczności i generalnie ewentualnie najlepsi dostawali nauczycieli, najbogatsi mieli jakichś tam swoich nauczycieli, którzy też z nimi jakby żyli i funkcjonowali na co dzień, a nie przychodzili na parę godzin czy parę lekcji do szkoły, a później wychodzili, tak? Tylko szkoły były raczej swego rodzaju rodziną, swego rodzaju miejscem, gdzie się przebywało przez dłuższy czas i wspólnie robiło różne rzeczy. Więc chciałbym zaryzykować takie stwierdzenie, że Pan Jezus również, kiedy mówił o uczniostwie, to czy Biblia daje nam taki kontekst właśnie społeczności i rodziny. Nie możesz, ktoś kiedyś powiedział, nie możesz być uczniem Chrystusa samotnie. Uczniem Chrystusa możesz być tylko jakby w grupie, w społeczności, w jakiejś właśnie, nie możesz być nim sam. Dlaczego? Pewnie to jest ważne, że ta społeczność, i to może kiedyś o tym więcej porozmawiamy, dzisiaj tylko na marginesie, ale w prawdziwej rodzinie, w prawdziwej społeczności są dwie rzeczy, jest zachęta i korekta. I obu tych rzeczy potrzebujemy w jakimś wymiarze wszyscy, żeby być uczniami. Potrzebujemy być zachęcani i potrzebujemy być korygowani czasami. I to robimy w naszych rodzinach. Tak, jeżeli rodzina jest zdrowa, to te dwie rzeczy są w balansie, tak? Jest zachęta i jest pewna korekta czasami, jak potrzeba, tak? I chciałbym przeczytać fragment właśnie taki o tym, co Pan Jezus mówi. Trzeci rozdział Ewangelii Marka. Trzeci rozdział Ewangelii Marka, 31 wersetu, znany fragment, myślę. W kontekście trochę wcześniej jest to, że Pan Jezus naucza, wybrał wcześniej trochę uczniów, teraz naucza i jest mu powiedziane, że w zasadzie to on działa z ducha nieczystego, tak przynajmniej go oskarżają jego przeciwnicy, działa z ducha nieczystego, to co robi nie jest duchem Bożym, ale duchem nieczystym. Jest ten taki znany werset, który tam nas czasami gdzieś tam potrząsa nami, że wszystkie grzechy będą przebaczone, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. Pan Jezus mówi właśnie w tym kontekście oskarżeń go o to, że to, co czyni, nie czyni mocą Bożą, ale z ducha. I teraz czytamy, że w 31 wersecie, tymczasem nadeszła jego matka i bracia. Stanęli na zewnątrz i posłali do niego, wzywając go. Czyli Pan Jezus dyskutuje ze swoimi przeciwnikami, faryzeuszami, ociera się, można powiedzieć znowu, kontekst jest taki, że ociera się o śmierć. Dlatego, że to, no my dzisiaj możemy rzucać sobie takie słowa tam, że coś robisz z ducha nieczystego czy coś tam, ale raczej w kontekście tamtym religijnym to było poważne oskarżenie zasługujące na poważną karę, tak? Pan Jezus się ocierał o kamieniowanie niejednokrotnie i tutaj tego nie mamy jakby może wyraźnie napisanego, ale no, jeżeli kogoś się oskarża o działanie tak w Bożym narodzie, że ktoś działa z ducha nieczystego, to raczej jest o włos od tego, żeby zostać zdyscyplinowany przez tych religijnych ludzi, którzy oskarżają go tak o niewłaściwe działanie. To jest poważny zarzut i zakładamy, że ta rodzina próbuje go ratować. Tak? Na zasadzie no, nasz brat, syn tam jest i w zasadzie jest w sytuacji życia i śmierci, więc pójdźmy i spróbujmy go wyciągnąć. Może zwariował, więc spróbujmy go jakoś ogarnąć, tak mówiąc potocznie, tak? Wydobądźmy go z tej sytuacji i zaopiekujmy się nim, tak? Bo to jest nasza rodzina, to jest nasz obowiązek. Więc przychodzą po niego do tego miejsca, gdzie naucza. I czytamy, że wielu ludzi siedziało wokół Jezusa i powiedzieli mu: oto twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i ciebie szukają. Pan Jezus powiedział, on zapytał ich, kto jest moją matką i moimi braćmi? I patrząc na siedzących wokół siebie, powiedział, oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem czyni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Więc wiecie, Pan Jezus rzadko w taki bardzo z pewną premedytacją obrażał ludzi. On obrażał faryzeuszy, albo ludzie czasami czuli się obrażeni, zwłaszcza faryzeusze, czuli się obrażeni słuchając go, ale w taki aktywny sposób Pan Jezus rzadko obrażał ludzi. W zasadzie chyba dwa miejsca w Ewangeliach są takie, abstrahując od świątyni, gdzie nie tylko może ich obraził tych, których wyrzucił, ale też ich potraktował fizycznie, to dwa razy obraził kogoś. Myślę, że to jest jedno z tych miejsc. Drugie być może to jeszcze to, kiedy do tej kobiety syrofenicjanki powiedział, że psy tylko, że nie godzi się psom rzucać jakby ze stołu, który należy do dzieci, ale ona mu bardzo sprytnie odpowiedziała i to jest zupełnie, jest świetna historia, ale niezwiązana dzisiaj. W każdym razie to było obraźliwe, co jej powiedział, nie? Że nie wolno psom. I w tym momencie również to jest obraźliwe. Raczej nawet w dzisiejszym kontekście, gdyby nasi rodzice nas szukali i powiedzieć w takim dosyć publicznym sposób, że no ale to kto jest moją matką i bratem, tak? To wy jesteście, a nie oni tam za drzwiami. No to byłoby to dzisiaj obraźliwe dla naszej rodziny, gdzie w tym kontekście tamtym było jeszcze bardziej obraźliwe. I myślę, że Pan Jezus, tak jak mówię, nie robił tego często, ale kiedy to robił, to myślę, że robił to dlatego, że chciał powiedzieć coś ważnego. I tym przesłaniem ważnym tutaj jest właśnie to, że jakby oczywiście on później wychodzi, czy nie, to przepraszam, to już mi się we współczesny sposób nakładają filmy chrześcijańskie, ale w którymś tam filmie o Jezusie to było fajnie pokazane, że Jezus to mówi, po czym wstaje, wychodzi i idzie z tą swoją rodziną gdzieś tam, więc reżyser, tego nie ma w Ewangelii, ale reżyser w jakiś sposób pokazał, że jednak on uszanował tą rodzinę swoją, ale to fantazja reżyserska, oczywiście nie wiemy, co tam się w tej sytuacji dalej wydarzyło. Ale to, co Pan Jezus komunikuje, to jest to, że właśnie moją rodziną, naszą rodziną, czy w ogóle rodziną, w takim sensie Bożą rodziną, to są ci, to są ludzie zgromadzeni razem po to, aby czynić Bożą wolę. Po to, aby czynić Bożą wolę. To są siostry, bracia, i matki. Bożą wolę, później myślę, że kolejne słowa, które mówi, którymi są, jest przypowieść o siewcy, myślę, że ona też wskazuje na to, że właśnie Bożą wolą jest to, aby Boże Słowo było zasiewane w ludziach i wydawało owoc. I to jest taki obraz i uczniostwa, i tego właśnie, że Boża wola jest Bożym Słowem sianym w nas, które wydaje swój owoc, przemieniając też właśnie tego, w którym jest zasiane. Ale to, co Pan Jezus mówi właśnie, to, że Bożą rodziną, braćmi, siostrami są ludzie, którzy zbierają się razem, aby czynić Bożą wolę, aby przyjąć Boże Słowo i zgodną z tym Słowem Bożą wolę właśnie robić. To są bracia i siostry. I oczywiście my w Kościele mamy takie pozostałości tego, tak? Mamy w kościołach się mówi bracie i siostro, choć Znaczy, tu się nie mówi, wiem, już widzę, Marzenka na mnie spojrzała, ale tu się nie mówi. No i może słusznie, bo niestety w wielu kościołach to zamieniło takie pan-pani, tak? Że nie wypada powiedzieć ty, nie powiesz pan-pani, bo cię zjadą w niektórych kościołach, bo jak to jesteś w kościele, więc mu powiesz bracie i siostro, tak? To kochany bracie, czy tam droga siostro. I to się zamieniło w taki... taką grzeczność, tak? Więc żeby grzecznie się jakoś zwrócić do kogoś w kościele, to przez per bracie albo siostro, a nie na ty. Natomiast odzwierciedla to pewną rzeczywistość. No i Nowy Testament rzeczywiście mówi bracia, tak? Mówi bracia i tak jak Witek tu mówi to w szczególny sposób, trochę Witek biblijnie powiedział, że on mówi w imieniu braci z Rady Zboru, ale tam jest jedna siostra też, więc w imieniu braci i siostry z Rady Zboru, ale tak nowotestamentowo właśnie jak tam apostoł mówi bracia, to oczywiście ma na myśli też siostry, więc wszystko w porządku, Witek, jakby biblijnie się zgadza to, co powiedziałeś. Ale właśnie ta Boża rodzina, tak? Ludzie zgromadzeni wokół woli Boga, którzy wydają owoc, który pochodzi z ziaren Bożego Słowa, są właśnie tą Bożą rodziną. I jesteśmy uczniami Chrystusa, czy możemy być uczniami Chrystusa w kontekście rodziny, w kontekście zachęcania, korygowania, bycia ze sobą i w tych wzajemnych relacjach pewne rzeczy się dzieją. Widzicie, nawet my, niektórzy różnie patrzą na teologię i Trójcę Świętą, ale Trójca Święta jest obrazem tego, że Bóg też nie jest samotny, w sensie to jest relacja, tak? Bóg nie jest taki właśnie jeden, jedyny, bez żadnych... I nasz stworzył do relacji, bo mu się nudziło i nie miał za bardzo z kim. Też czasami taki obraz w chrześcijaństwie jest, że Pan Bóg stworzył nas do relacji ze sobą, bo sam był samotny. Pan Bóg nie był nigdy samotny. Tam jest właśnie relacja miłości. Nie ma, jak to ktoś też powiedział, nie ma miłości bez przynajmniej dwóch osób. A czy każdy z nas, jak jest sam, to mu się wydaje, że jest miłością chodzącą. Nie wiem, czy jakby tak macie, ale jak ja długo z nikim się nie spotykam i generalnie nie funkcjonuję w jakimś takim kontekście, to mam o sobie wrażenie, że jestem taką chodzącą miłością. Taki dobry jestem, fajny, cierpliwy i tak dalej, dopóki właśnie nie zacznę, nie spotkam kogoś. Nie? I wtedy gdzieś ten mit pryska często, że wow, to jednak nie jest tak. Więc to w relacjach wychodzi właśnie, czy miłość jest tylko w relacji, nie ma jej poza jakby żadną relacją. Wszystkie takie rzeczy, one się okazują w związku z kimś. Więc kochani, i myślę, że to jest mocny obraz i obraz, nie wiem jak wy, który przyciągnął mnie. I dzisiaj chciałbym tylko takie fundamenty położyć, takie naprawdę podstawy, może przypomnienie pewne tego, jak być tą rodziną kościelną, bo w naszych fizycznych rodzinach rodzimy się i jesteśmy, jak ktoś mówi, rodziny się nie wybiera, tak, tylko jest nam dana i mamy ją taką, jaką mamy. Możemy zrobić wszystko, żeby ją jakoś tam zmieniać, tak, i tak dalej, ale mimo wszystko tego wyboru gdzieś nie ma. Natomiast ta rodzina nasza, wspólnota nasza kościelna, tak to nazwijmy zborowa, jakiegokolwiek chcemy słowa użyć, jest pewnym wyborem z naszej strony. Chociaż też, jak to powiedział chyba Dallas Willard, Pan Jezus nam nie zostawił nic oprócz kościoła. Dobrze mówię, Dallas Willard, co powiedział Agnieszka? Tak? Możemy się obrażać na Kościół, możemy nie lubić Kościoła, możemy mieć jakiś problem z Kościołem, no cokolwiek, ale jakby Pan Bóg nic innego nie zostawił. Znaczy Pan Jezus nic innego nam nie dał, tylko społeczność zborową. Oczywiście ona może mieć różne wymiary i w różny sposób się przejawiać, ale jakby innej alternatywy nie ma. Tak mówiąc szczerze, oprócz bycia kościołem. I to też ma moc. I taką krótką historię tylko wam powiem, jak to miało na przykład taki wpływ na mnie. Ja jestem tak jak Tomek z małego miasteczka. Nie obraź się, Tomek. Ty jesteś z trochę większego, czy ja jestem z większego? Nie. Ile września ma mieszkańców? Znaczy, to na pewno więcej niż trzech, bo jakby miała trzech, to by pamiętał ich wszystkich. Ale podobnego miasteczka zapewne, tylko ja jestem z tego lepszego końca Polski. I u niego, u was to, jak ty mówiłeś zawsze, że to byli ci z nadrzeki, tak? Z nadrzeki byli. Jeszcze raz? Dotknięci za parkiem, gdzieś tam nad rzeką. To z kolei w moim mieście i doświadczeniu to byli ci ze stadionu. Dlatego, że stadion był tak mniej więcej w centrum miasta, tam też było dużo ławek. To były jeszcze takie czasy, że stadion był, wiecie, takim otwartym, opuszczonym raczej miejscem niż jak to dzisiaj jest, że to wszystko jest takie ładne i za bramami i tak nie wejdziesz sobie na stadion po prostu jak masz ochotę, ale kiedyś, jeżeli pamiętacie, zwłaszcza w moich miasteczkach, no to było otwarte miejsce. I akurat ci wierzący ludzie, którzy się nawrócili, tacy w moim wieku, młodzież właśnie 18, 16 do 20 powiedzmy, ta grupa tych wierzących ludzi, oni się spotykali i siedzieli na stadionie. Mieli tam takie ławeczki i jak się chciało w moim mieście pójść z jednego końca miasta na drugi, to przez stadion było najłatwiej, bo to było tak po drodze, nie? Się przechodziło przez stadion. A ja jeszcze chyba, nie, do szkoły to może nie, ale właśnie często przez ten stadion chodziłem i z daleka ich widziałem, bo oni tam siedzieli, jakąś gitarę czasami mieli, coś tam śpiewali, grali, ale generalnie spędzali ze sobą czas, siedząc wspólnie tam na tym stadionie. I ja pamiętam, że właśnie ja miałem, generalnie nawracając się, miałem na początku duży problem taki w ogóle z Panem Bogiem, z Jezusem, że to wszystko bzdury, bajki, jakieś historie dla dzieci i w ogóle nieciekawe rzeczy. Ale to, co mnie strasznie przyciągało, to jak szedłem przez ten stadion i widziałem, jak oni tam siedzą i są razem. I po prostu tak sobie myślałem, żeby to jeszcze jakoś tak oddzielić od tego Pana Jezusa i tylko tak fajnie mieć taką fajną relację. Jakie zazdrościłem tej relacji, zazdrościłem tego, że oni byli razem, wyglądali świetnie, oczywiście z boku każdy świetnie wygląda, każda grupa ludzi, ale naprawdę te relacje były zupełnie inne niż z moimi super kumplami, z którymi tam różne rzeczy robiliśmy, ale gdzieś te relacje jednak nie były takie jak trzeba, więc to mnie poruszało i myślę, że w dzisiejszym świecie również to jest ważne i tak jak patrzę na naszą społeczność, to myślę sobie, że mamy taką szansę i silną stroną tej naszej społeczności jest właśnie to, że te relacje już są, ale na pewno mogą być lepsze i na pewno trzeba myśleć o tym, jak też gdyby tak się stało, że Pan Bóg będzie dodawał, poszerzał i tak dalej, to żeby tego nie zgubić, tak? Bo każda mała wspólnota ma fajne relacje z reguły, ale później w miarę swojego jakiegoś tam wzrostu, rozwoju, starzenia się, te rzeczy się gubią i często gdzieś tam, zwłaszcza jak się nad czymś nie pracuje, a relacja jest taką rzeczą, zawsze jak rozmawiamy z takimi nowożeńcami, czy przygotowujemy kogoś do ślubów, to mówimy, że relacja to jest generalnie jak dom, tak? Jak go nie remontujesz, to on będzie niszczał. Jak nie pracujesz nad nim cały czas, tam w domu jest zawsze coś do zrobienia, tak? Jak mieszkacie w domu, patrzę na Jurka, to wiem, że tak jest. W domu jest zawsze coś do zrobienia. W bloku mniej, no bo za nas robią różne rzeczy, ale w domu to się szczególnie odczuwa. I jak się tak po prostu usiądzie i powie, no to już zbudowałem i jest super i w zasadzie mogę sobie teraz siedzieć przy kominku i nic nie robić, to okej, tego nie widać przez parę miesięcy, może przez rok nie widać, że coś się psuje i niszczy i tak dalej, ale po iluś tam latach nagle okaże się, że wszystko się wali, wszystko się sypie, tu przecieka, tam zniszczało i tak dalej. Więc podobnie jest z relacjami. Nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć, no to już tak zbudowaliśmy taką relację, że teraz to tak możemy usiąść i po prostu cieszyć się tym, co mamy. Nie, nad tym zawsze trzeba w jakiś sposób pracować. Więc kochani, żeby nie przedłużać i w następnym razem, w następnym kazaniu też wrócimy do takich rzeczy, co jako społeczność takich właśnie Bożych dzieci jakie są nasze obowiązki względem siebie nawzajem, ale dzisiaj chciałbym rzucić tylko takie kilka punktów, w zasadzie sześć rzeczy, które chciałbym nam przypomnieć, a które są ważne, żeby być rodziną, żeby być społecznością. Później jeszcze będziemy mówić o wspólnocie i różnych innych rzeczach. Ale po pierwsze, i to chciałbym, żeby to było praktyczne, więc po pierwsze człowiek musi określić swoje miejsce, swój dom, swoją społeczność. Trzeba powiedzieć, to społeczność to jest moja społeczność. Nie da się być w pięciu społecznościach naraz. Znaczy da się być w fizycznym sensie, ale nie da się być częścią jakiejś iluś tam różnych rzeczy. I tak samo jest w kościele. Więc to nie znaczy, że nie wolno tam, jakby nie chcę zabrzmieć sekciarsko, to też nie o to mi chodzi, tak? Że nie mamy jakichś innych relacji, czy gdzieś tam nie będziemy tu czy tam od czasu do czasu, ale wiemy, gdzie jest nasz dom i gdzie jest nasze miejsce. I tutaj podobało mi się, dzisiaj wywołuję już po raz drugi Marzenkę, ale jak mieliśmy to spotkanie takie, jak wy to nazywacie, my to nazywamy, zebranie, nie, to ta konferencja to się tak oficjalnie nazywa, a zebranie mieliśmy. Tak, członkowskie czy zaangażowanych ludzi, to Marzenka wtedy powiedziała, ja generalnie moje, tak jak pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz, ale powiedziała, że moje powołanie jest tam w różnych miejscach, ale tu jest mój dom, do którego wracam. Coś takiego powiedziałaś, tak mniej więcej, nie? Że ona jest świadoma swojego powołania i myślę, że to jest ważne i wie, że jej powołanie nie jest jakby tutaj takie do środka typowo, ale jest tam gdzieś z ludźmi, tak rozumiem, ze slotem, z ewangelizacją, z różnymi rzeczami, które robi niekoniecznie tu w tym budynku czy w tej naszej grupie, ale pomimo tego, to wie, że to jest jej dom i do tego domu wraca i do tego i wie, gdzie jest jej to główne miejsce. I dziękuję Marzenko, bo właśnie jak wtedy to powiedziałaś, to jakoś tak dotarło, znaczy nie to, że dotarło do mnie, ale tak sobie myślę, że właśnie to nie o to chodzi, że czy nie o tym chcę mówić, że my wszystko musimy tu teraz, nie daj Boże, gdzieś tam coś innego robić, z kimś się spotykać, tylko my tu jesteśmy wspólnotą, nie. Ale wiemy, gdzie jest nasz dom, gdzie jest nasze miejsce, wiemy, jakie jest nasze powołanie, jeżeli to powołanie jest na zewnątrz, to chwała Bogu, jeżeli to powołanie jest bardziej do wewnątrz, tak ogólnie określając, to też chwała Bogu. Ważne, żeby być świadomym swojego powołania, ale ważne jest, żeby być świadomym też, gdzie jest właśnie ten mój dom. To moje miejsce, do którego wracam, w którym, nie wiem, może nabieram sił w jakiś sposób, którego jestem częścią i które określam jako moje, tak? Gdziekolwiek bym nie był, do którego też mogę przyprowadzić właśnie innych. Więc to jest po pierwsze, trzeba określić swój dom. Nie da się być jakby tym takim częścią iluś tam wspólnot. Choć wszyscy jesteśmy częścią różnych kręgów, tak, ale w takim sensie właśnie społeczności, ludzi, z którymi chcemy wypełniać Bożą wolę, trzeba mieć to, dobrze mieć to określone i wiedzieć. Później druga rzecz, która jest ważna, czy mieć swój dom, druga to być otwartym na wszystkie wymiary tej społeczności, tak? Dlatego, że tak jak to znowu, to nie jest jakaś tajemnica wielka, ale każda społeczność ma swoje rozmiary i generalnie ludzkie relacje są, my mamy pewną pojemność, tak, na relacje. Ktoś powiedział, że to jest od, czy tak powiedzmy naukowcy określają, że to jest od 100 do 150 relacji, które jesteśmy w stanie mieć takich osobistych. Tak, a potem już potrzebujemy jakiejś historii, która łączy nas z ludźmi, z którymi się nie znamy. Ale i w tych relacjach, znowu, tych 120 załóżmy średnio ludzi, to nie będą nasi bliscy przyjaciele i bliscy znajomi, ale tak jak Pan Jezus miał 3 bliskich uczniów, 12 trochę z tych 3 było z tych 12, potem 12 takich też bliskich, potem miał 70 mniej bliskich, a potem były tłumy, które przychodziły, żeby go słuchać i żeby z nim rozmawiać. Więc podobnie my powinniśmy, tak, mieć w tej społeczności, mieć kogoś, kto jest nam bliski, mieć bliskie relacje, jedną, dwie, trzy, bliskie relacje, takie, które rzeczywiście ludzi, z którymi się o siebie nawzajem troszczymy i którzy wiedzą, gdzie jesteśmy, jak nas nie ma, albo się zainteresują, czemu nas nie ma, gdzie zniknęliśmy, co się z nami dzieje, mają kontakt częściej niż raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu na jakichś grupach. Później jakąś grupę większą, z którą możemy się dzielić naszymi przeżyciami, jakąś grupę, nie wiem, domową, czy grupę spotkania kobiet, czy mężczyzn, czy jakieś takie inne rzeczy. I takie spotkanie niedzielne, które no, w naszym przypadku jest taką trochę większą grupą domową, ale kto wie, może się rozrosnąć w coś większego i w wielu miejscach jest to więcej ludzi, z którymi jesteśmy razem, żeby właśnie wielbić Pana Boga, modlić się razem, słuchać Bożego Słowa, czy je rozważać. Tak? Więc ważne jest, żeby włączyć się, czy mieć taką intencjonalną pragnienie, mieć te różne poziomy relacji. Nie? Te bliskie, trochę dalsze i takie ogólne. I znowu jest to pewna oczywistość, ale warta przypomnienia. Po trzecie, bądź. To jest takie ważne w ogóle w relacji, że trzeba być. Nie da się mieć relacji nie będąc. Tak, czasami w dzisiejszych czasach mamy relacje wirtualne tak zwane i znamy ludzi gdzieś tam z drugiego końca świata. Zresztą też mamy takie relacje, powiedzmy, jakichś przyjaciół, których gdzieś zostawiliśmy, bo wyjechaliśmy z naszego miasta, może coś się zmieniło, ale wiecie, to są z reguły po jakimś czasie, to są fajne wspomnienia i może dobre, żeby coś zbudować razem, jak się znowu spotkamy, ale jednak z czasem to jest coraz bardziej takie abstrakcyjne i zamieniające się w dobre wspomnienie o kimś, natomiast bliskie relacje biorą się z bycia ze sobą, nie? Bycia ze sobą nawzajem i im więcej jesteśmy, w ogóle no, 99% bycia rodziną to jest bycie ze sobą. No, oczywiście z czasem i z wiekiem my zakładamy swoje rodziny, no ale znowu mamy wtedy kolejną rodzinę, w której jesteśmy ze sobą. W rodzinie się jest ze sobą. I tutaj właśnie częstotliwość, ilość czasu, który spędzamy ze sobą jest kluczowa. Trzeba być. I oczywiście w dzisiejszych czasach to jest największa ofiara. Już też wspominałem. W dzisiejszych czasach my szybciej pieniądze oddamy niż czas. Trochę się rzeczywistość zmieniła w naszym życiu. Kiedyś pieniądze były ważniejsze, dzisiaj najważniejszy i najdroższy jest czas. Bo on się też przekłada, szczerze mówiąc, na pieniądze coraz bardziej. Dlatego też najwyższa ofiara, jaką można złożyć, to poświęcić komuś swój czas. Poświęcić swój czas dla wspólnoty, to jest ważne. Ale oczywiście znowu, Biblia nas wzywa, tak jak mówimy, pan list do Rzymian, Paweł mówi, złóżcie ciała swoje na ofiarę, złóżcie ofiarę. Ofiara to jest nie coś, co nam zbywa, tylko coś, co dajemy ponad to, co możemy. Tak? To jest znowu taki biblijny kontekst. Patrz, ta uboga wdowa. I generalnie w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg im mówi, te wasze wszystkie baranki, które mi dajecie, dajecie z tego, co wam zbywa, czy tam chlepę, ślepe, kulawę przynosicie, tak? Malachiasz bodajże, a jakby to nie o taką ofiarę mi chodzi, to nie jest ofiara. Tak, oddanie tego, co ślepe i kulawe, nie jest ofiarą, jest trochę jak tak w kontekście rozmawialiśmy w Radzie Zboru o sprzątaniu kościoła, to jest tak trochę, jak ludzie do kościoła przynoszą. Kościół ma taką, budynek kościelny ma tendencję do tego, żeby zbierać mnóstwo dziwnych rzeczy. Nie? Bo ludzie przynoszą wszystko, co jest im niepotrzebne, to przynoszą do kościoła. I potem nagle się okazuje, że wszędzie coś leży i to wszystko jest jakieś takie, to nie są jakieś super najnowsze iPhony walające się po kątach, tylko jakieś właśnie rzeczy, które nie miałem co z tym w domu zrobić, to przyniosłem do kościoła i może komuś się przyda, no może nie, a później trzeba to wszystko sprzątać, wywozić i tak dalej. I chyba nie znam kościoła, w którym by się to nie działo. Jakby naprawdę we wszystkich, w jakich byłem, to po prostu jest taka magnetyzm budynku zborowego, który przyciąga różne rzeczy. Ale to tak na marginesie, tak wywentylować frustrację Rady Zboru przy okazji różne. Więc bądź. Nie? I znowu, nie chodzi o ciebie w tym byciu, ale przede wszystkim powinno chodzić o innych. Bądź dla innych, nie dla siebie. Nie? Bądź dla innych. Przychodź tu, bo ktoś cię potrzebuje, a nie dlatego, że my czasami tak myślimy, a nie idę, bo ja nie potrzebuję dzisiaj iść. No dobrze, to ty nie potrzebujesz, ale nie o to w kościele chodzi. Ty masz być, bo ciebie będzie ktoś cię potrzebuje, kto tu dzisiaj jest, potrzebuje ciebie, a nie bo ty potrzebowałeś dzisiaj przyjść. Znaczy, jak ty potrzebujesz, to świetnie, też przyjdź, jakby aleluja. Tylko w momentach, kiedy czuję, że nie potrzebuję, to właśnie wtedy też powinienem być, bo na pewno jest obok ktoś, kto ciebie potrzebuje. I możesz mu usłużyć, tak? Więc przychodzimy, jesteśmy nie tylko po to, nie dla siebie, ale przychodzimy, jesteśmy, bo ktoś obok nas może nas potrzebować. To trzecia rzecz, czyli określ swój dom, włącz się w różne rozmiary, szukaj tych różnych relacji. Po trzecie, bądź, bo nie wyjdą te pierwsze dwa, znaczy zwłaszcza ten drugi, jeżeli cię nie będzie. I tu zapraszam na środowe modlitewne spotkania. Nie wiem, czy się nie powtarzam, ale w środę o 19:00 teraz się modlimy. W ramach skończyliśmy pewien cykl kazań o modlitwie. Jest możliwość praktykowania. Środa, godzina 19:00. Może to trochę późno, ale z drugiej strony jak wcześniej, to zaraz jest, że korki, że coś tam, że dopiero po pracy. No nie wiem, nie da się zapewne zrobić tak, żeby wszystkim pasowało, ale zachęcamy. Ostatnio było nas tutaj 2, 4, 6, 7 osób, tak po Bożemu. 7 osób. Ale jak będzie 14, to też będzie po Bożemu. A 12, tak, najpierw potem 4. Także każda wielokrotność siódemki też będzie w Boże. Także nie myślcie, że 7 to tylko 7. I teraz kolejna oczywista rzecz, czwarta. Zaakceptuj różnorodność. Zaakceptuj to, że tutaj są ludzie, którzy są w różnym wieku. Fajnie by było, żeby nas było więcej w różnym wieku, bo tak trochę jesteśmy w podobnym. Znaczy jest duża grupa w podobnym wieku i mniejsze grupy w innym, więc fajniej by było, jakby nas było w różnym wieku więcej. Oczywiście znowu jest to coś, nad czym trzeba pracować, ale trzeba to zaakceptować. Zaakceptuj, że będą tu różni ludzie o różnych przekonaniach, pomysłach i nawet właśnie jakimś takim przeświadczeniu. Podoba mi się, nie wiem, czy znacie kurs Alfa, wielu z was pewnie słyszało, podoba mi się ta idea tam, że na grupie Alfa po wykładzie każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli. I nikt nie ma prawa go prostować. I naprawdę ludzie czasami takie rzeczy opowiadają. Wyobraźcie sobie taką grupę właśnie ludzi spoza kościoła, którzy wysłuchali wykładu jakiegoś o chrześcijaństwie i potem mają prawo powiedzieć wszystko, co im do głowy przyjdzie. Naprawdę niesamowite rzeczy można usłyszeć. Ale jakby chodzi o to, że i dobrze, nie? I o to chodzi, żeby oni powiedzieli to, co myślą i żeby zaraz nie dosiadł się do nich ktoś i nie powiedział, wiesz, no ale to trzeba trochę inaczej, tu tak, tak i tak powinno być. Oni sami mają dojść do pewnych rzeczy, a nikt jakby nie urodził się z idealnymi przekonaniami, musi je wypowiedzieć, przemyśleć, skonfrontować z innymi, nie w formie takiego pouczenia, jak on ma myśleć, tylko w formie usłyszenia, że ktoś myśli inaczej, przemyślenia i tak dalej. Ale trzeba mieć, i myślę, że to też w społeczności jest ważne, my znowu tworzymy czasami takie społeczności ludzi podobnych do siebie, myślących podobnie, ale chyba nie wiem, chyba nie o to Panu Jezusowi też chodziło. Kiedyś z tak bardzo grubej takiej rurki, że tak powiem, aż nie wiem, czy boję się powiedzieć, ale powiem. No i znowu, osobowość, czy człowiek też jest kontrowersyjny, więc od razu mnie nie wygoncie stąd, ale Rick Joyner powiedział kiedyś taką rzecz. On nazwał to duchowym homoseksualizmem. Bardzo tak dobitnie, że my chcemy kochać ludzi, którzy myślą tak samo jak my. I funkcjonują tak samo jak my. I to jest duchowy homoseksualizm. Proszę? nazwa uderzająca, ale to właśnie o to chodzi, tak? Żeby poruszyć i zastanowić, tak? Ale taka jest prawda. Mamy tendencję, żeby lubić być z ludźmi, łatwiej nam być z ludźmi takimi samymi jak my, przekonanymi o tych samych rzeczach. Dużo trudniej nam być z kimś, kto myśli inaczej, ale znowu, pewnie nie chodzi o to, żeby wszystko było dozwolone, ale chodzi o to, żeby być jakby tolerować różnorodność, tak? I mieć świadomość, że ludzie też się zmieniają, ich poglądy, myśli i tak dalej się zmieniają. I właśnie w tej społeczności, w zderzeniu moje poglądy, w zderzeniu z twoimi poglądami, i oczywiście niekoniecznie chodzi o takie zderzenie, wiecie, z wielkim hukiem, raczej o takie spokojne dotknięcie się tych poglądów, żeby one mogły, twoje zmienią może mnie, a moje zmienią trochę ciebie i będziemy stawać się uczniami w tej całej relacji, tak? I będziemy przede wszystkim uczyć się właśnie tego, że można rozmawiać i nie zgadzać się i tak dalej i czasami konfrontować, ale tak jak mówię, to wszystko musi być sensowne. Więc zaakceptować pewną różnorodność, akceptować siebie nawzajem, to jest otwarcie swojego domu, swojej rodziny dla innych. I wiecie, są takie, kiedyś taki antropolog, którego mi teraz uciekło nazwisko, Hibbert, już mi się przypomniał, Hibbert, on mówił o zbiorach otwartych i zbiorach zamkniętych. Szkoda, że nie mam do rysowania, ale on mówił, że często kościoły są zbiorem zamkniętym, czyli jest takie kółko, które jest granicą i teraz wszyscy, co są w kółku, to są nasi, a wszyscy, co są poza kółkiem, to nie są nasi. Tak funkcjonują jakby często kościoły. Tak? I to kółko to jest jakiś zbiór tam przekonań, poglądów, rzeczy, które są ważne. A on mówił, a co by było, gdyby kościół był zbiorem otwartym, czyli mamy centrum, którym jest krzyż, i teraz zakładamy, że każdy jest w jakiejś odległości od tego centrum i że generalnie tendencja jest taka, że wszyscy zbliżają się do środka, tak? I nie mamy jakichś granic, poza którymi, nie wiem, wyrzucamy człowieka. I znowu tutaj jakby, żebyśmy, na kawę się ze mną umówcie, ale rozumiecie, o co chodzi, żeby mieć pewne zrozumienie, że ludzie, to już dwie kawy będą, ale ja lubię kawę, więc spokojnie możemy. Więc akceptuj różnorodność. Piąte, mega ważne, i to mówiliśmy w kontekście modlitwy, to jest coś, co moim zdaniem, z moim, nie wiem, 35 latami w ewangelicznym chrześcijaństwie, piąty punkt jest przebaczaj szybko i łatwo. I moje doświadczenie jest takie, że to, co rozwala nasze zbory, to jest właśnie nieprzebaczenie, trzymanie uraz do siebie nawzajem, o różne dziwne rzeczy. Kiedyś pamiętam jakiś taki konflikt, byłem zaangażowany jako okręgowy i tam jakieś takie, a bo ty mi tam 10 lat temu nie pozwoliłeś położyć w kościele gdzieś tam czegoś. I po prostu było aż absurdalne, że ktoś po prostu przez 10 lat pamiętał, że mu tam ktoś drugi nie pozwolił położyć jakieś tam rzeczy gdzieś tam zmagazynować w kościele, tak? I nie wchodząc, czy to tam miał, czy nie miał, ale no właśnie, pamiętamy takie rzeczy, tak? Ludzie pamiętają takie rzeczy i to niszczy nasze kościoły, więc przebaczaj szybko i łatwo. I szóste, ostatnie, właśnie inwestuj w tą relację. Inwestuję, wkładam coś, bo chcę być częścią, tak? Jeżeli wkładamy, to jesteśmy częścią. Jeżeli właśnie dajemy, jeżeli tylko bierzemy, oczywiście czasami są różne etapy w życiu, czasami trzeba brać, ale niezdrowe jest, jak się tylko bierze, niezdrowe jest, jak się tylko daje, nie? To jest równie niezdrowe. Zdrowy jest zawsze balans i bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Oczywiście Pan Jezus powiedział, ale jakby tylko dawanie Czasami ludzie umieją dawać, nie umieją brać. Czasami umieją brać, a nie umieją dawać. I obie postawy są czy szkodliwe dla tych ludzi, dla nich samych. Bo jakby dojrzałością jest pewien balans między braniem i dawaniem. Ale właśnie dawać, inwestować w tą rodzinę, społeczność, bo ona jest. I tym chcę zakończyć dzisiaj. I kochani, i tak długo mi poszło, ale tematu nie zamykamy. Będziemy dalej o tej społeczności mówić trochę z innej strony, takiej bardziej biblijno-duchowej. To były takie ogólne może zasady, ale pamiętajcie, rodzina Pana Jezusa to są ci, którzy właśnie gromadzą się, żeby wypełniać Bożą wolę. I ta rodzina ma takie przejawy jak my po całym świecie, w różnych miejscach, w różnych rozmiarach, ale ma takie swoje właśnie przejawy i my jesteśmy jednym z tych przejawów i możemy nim być. Także amen.